Dzisiaj naszym gościem i naszą przewodniczką w podróżach z Radiem RAM jest Paulina Kowaczewicz. Dzień dobry.
Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, wszystkich słuchaczy. Jest mi niezmiernie miło, że mogę gościć w Radiu RAM.
Nam też jest niezmiernie miło, bo zwykle zazdrościmy w takich miesiącach jak styczeń tego, że ktoś tam gdzieś daleko, na przykład w górach siedzi i ma biało, bo dawno nie było białej zimy we Wrocławiu, ale teraz jest akurat odwrotnie. Teraz pomyśleliśmy, że skoro nastała biała zima, jest śnieg w mieście, sanki w parkach i te klimaty, to połączymy się z miejscem, które kojarzy nam się raczej z odwrotną sytuacją, czyli wysoką temperaturą, ciepłem, chociaż może w styczniu to akurat nie do końca, ale śniegu pewnie nie ma, bo to nie Madryt w końcu, tylko Dubrownik i południowa Dalmacja.
No widzisz, Janku, nie Madryt, a w Madrycie właśnie śnieg, z tego co słyszałam, ale faktem jest, że u nas w Dubrowniku styczeń należy do najchłodniejszych miesięcy w roku i takich najbardziej zbliżonych klimatycznie do naszej ojczyzny Polski. Także nie jest akurat w tej chwili najprzyjemniej, bo jest dosyć chłodno, to znaczy dla Dubrowniczan jest chłodno, bo jest 5 stopni, no ale to już zamróz. Przecież tutaj, no i nawet może pojawi się jakiś płatek śniegu gdzieś wyżej na wzgórzach, ale oczekujemy tego może właśnie, nie wiem, za dzień, dwa. Zobaczymy.
Ja szczerze mówiąc słyszałem, że to jest taki dosyć poważny problem w południowej części Europy, wśród tych, których teraz zamknął lockdown albo jakaś kwarantanna po prostu zamyka w czterech ścianach, bo kiedy rozmawiam z ludźmi na przykład z Lizbony czy z południa Hiszpanii, to mówią, że zwykle w styczniu, w lutym to za dużo czasu w domu niespecjalnie chcą spędzać po zmroku, bo jest po prostu chłodno, zimno, nie ma ogrzewania, nikt tego nie instaluje. Dogrzewać można klimatyzacją, ale to jest drogo. No a teraz nie ma wyjścia, bo człowiek skazany jest na swoje cztery ściany. Jak to wygląda w Dubrowniku?
Ja ci powiem, jak ja wyglądam w tej chwili. Poza tym, że mam na sobie bardzo ciepłą, jeszcze poranną piżamę, to mam jeszcze wełniane skarpety. Wszystkie moje urządzenia właśnie klimatyzacyjne pracują pełną parą. Włączone mam ogrzewanie podłogowe, bo wieje tak zwana bura, czyli ten północny wiatr. Mimo tego, że tych 5 stopni na termometrze mamy, to odczuwalnych jest dużo niżej i faktycznie te nasze mieszkania no, szybko się wychładzają. A jak już takie anomalie się zdarzą, jak poniżej zera i właśnie, nie daj Boże, ten śnieg, który zapowiadają, no to faktycznie zaczyna się zabawa. Zamarznięte rury i w dużo większe problemy. Aczkolwiek muszę przyznać, że Chorwaci, a zwłaszcza właśnie tu Dalmatyńcy na wybrzeżu, mają do tego bardzo takie fajne, luźne podejście, bo generalnie to są ludzie z takim dużym poczuciem humoru. I czym te pierwsze nietypowe objawy zimowe się pojawiają, czyli raz na 5 lat spadnie śnieg, wszyscy oczywiście muszą sobie robić zdjęcia z nartami w bardzo dziwnych okolicznościach i one potem krążą jeszcze długo, długo po sieci. I możemy się spodziewać prawdopodobnie za parę dni tego typu ciekawostek z południa Dalmacji.
W Polsce taką karierę w tym roku robi morsowanie, bo skoro nie można pojechać gdzieś do Austrii na stok, to zostaje kąpanie się w bardzo zimnej wodzie i to jest teraz popularne. A jak twoją okolicę, jak twoje zwyczaje zmieniła pandemia, która trwa już no, prawie rok?
Zgadza się. No Dubrownik, powiem szczerze, bardzo odczuł ekonomicznie, głównie tak jak i cała Chorwacja, której właściwie gospodarka bazuje na turystyce, odczuła te zmiany i to był tak naprawdę szok dla wszystkich. Aczkolwiek znowu powtarzam, podejście Chorwatów jest niesamowite do całej takiej sytuacji, bo nigdy nie jest źle, żeby nie było być gorzej. To znaczy, jeśli jest dobrze, będzie jeszcze lepiej. Jeśli jest słabo, no to znowu będzie lepiej. I oni są takimi wiecznymi optymistami. To znaczy, na chleb i wino będzie zawsze. I tak prawdę mówiąc, to przez to może, że tego sezonu nie było albo był w bardzo, bardzo małym stopniu i przez dosłownie kilka tygodni w Dubrowniku, no to ludzie się zwrócili jakby ku sobie, ku rodzinom i ku temu, żeby korzystać ze słońca i z lata. To lato było zupełnie inne niż wszystkie poprzednie. Jeśli chodzi o moją działalność turystyczną i moją działalność jako przewodnika, no dołączenie do tej cudownej, wspaniałej platformy inicjatywy rodziny, tak bym to powiedziała, bo ja już to tak czuję, jaką są Przewodnicy Bez Granic, to jest największy plus, bo jak mówimy zawsze nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No natomiast zupełnie ten sezon wyglądał inaczej. Przede wszystkim był bardzo krótki, bo te momenty otwierania granic, zamykania tej niepewności skasowały zupełnie turystykę masową. Także zazwyczaj w 80% mojej pracy to jest oprowadzanie grup agencyjnych, czyli no takich dużych grup 20, 30, 40, czasami i 50 osób, to jest pełen autobus. I ja tu jestem taki raczej stand-up comedian, występujący, przedstawiający Dubrownik. A w tym roku no absolutnie cokolwiek turystycznie zdziałaliśmy i tu wielkie ukłony w stronę odwagi naszych rodaków i tej miłości do Chorwacji, bo to oni tak naprawdę zapełnili część hoteli i tak naprawdę turyści, jacykolwiek się pojawili w tym roku w sezonie w Chorwacji, to byli właśnie głównie nasi rodacy. I to były takie bardzo, bardzo przyjemne zwiedzania kameralne. I ja tu po prostu odkryłam zupełnie inną jakość, tak to powiem. Bo tu już panuje zupełna swoboda, improwizacja, interakcja cudowna z rodzinami, z dziećmi, bez dzieci. Tu się chodzi i najczęściej to oprowadzanie po Dubrowniku, ponieważ to jest maleństwo, no to są 2 godziny, ale my chodziliśmy godzinami wspólnie i po kawach, i po obiadach. Często wsiadaliśmy w samochód, jeździliśmy po okolicy i to były takie cudowne, autorskie, zupełnie entuzjastycznie i spontanicznie organizowane programy.
A jak to się stało w ogóle, że zajmujesz się tym, żeby oprowadzać ludzi i opowiadać im o tym jednym z najpiękniejszych miast w Europie, jak określany jest Dubrownik?
Ja po prostu mam straszne szczęście, że tak życie mnie wywiało do tej perły Adriatyku, jak nazywany jest Dubrownik. Oczywiście no najczęściej jak zapytasz jakąkolwiek Polkę mieszkającą w Chorwacji, jest to oczywiście historia miłosna, u mnie było bardzo podobnie. Ja jeszcze jako studentka wyjechałam po prostu sobie dorobić na kontrakt, na olbrzymi statek wycieczkowy gdzieś na Karaiby. I cóż, no statek nazywał się Destiny, czyli przeznaczenie i tam poznałam tego swojego Chorwata. I później już to tak jakoś wszystko poszło, znaleźliśmy się w tym Dubrowniku i ja absolutnie nigdy wcześniej nie miałam nic wspólnego z turystyką. Ja z wykształcenia jestem muzykiem, dyrygentem, skończyłam Akademię Muzyczną w Warszawie. I przez wiele lat pracowałam nawet w zawodzie tutaj w Dubrowniku, w szkole muzycznej. Natomiast ta turystyka sama zapukała do moich drzwi. Tu właściwie oprzeć się temu wyzwaniu, to jakim jest działalność w turystyce, jest niemożliwe. I tak się stało, że odkryłam w sobie te olbrzymie pokłady właśnie radości, interakcji z ludźmi i ja miałam taką tęsknotę w sobie chyba w sumie w stronę Polski. I kiedy te masy naszych cudownych rodaków zaczęły odkrywać Chorwację jako destynację turystyczną, bo to był taki jeden wielki boom. No, Chorwacja ma straszne szczęście w Polsce, że właściwie chyba nie musi w ogóle wkładać jakichś specjalnych nakładów, jeśli chodzi o marketing, bo Polacy tak bardzo kochają tę Chorwację, że zawsze będą jej wierni i są ci turyści, którzy po prostu sezonami już po kilka, kilkanaście lat przyjeżdżają zawsze wiernie na wybrzeże Chorwacji, żeby ten Adriatyk poczuć, zobaczyć i doświadczyć. Także to się stało jakoś tak samo z siebie, powiem szczerze. Z muzyki gdzieś tam w sercu oczywiście nie zrezygnowałam, ale olbrzymią sprawia mi satysfakcję ta moja praca, a że Dubrownik jest tak wdzięcznym tematem, który może naprawdę oczarować każdego. No już nie tylko on wygląda cudownie, ale to, co kryje się w zakamarkach, jego historii, jego opowieści, to już zupełnie doczarowuje każdy niemalże ten piękny biały kamień, który się widzi wchodząc na starówkę, który się podziwia. To dosłownie jest odkrywanie Dubrownika niemalże zmysłami, bo on ma tyle w sobie właśnie tych niesamowitych historii.
Idźmy za tą twoją historią osobistą, bo to jest ciekawy punkt widzenia. Czy dla ciebie właśnie oprowadzanie po Dubrowniku kolejnych turystów, kolejnych pokoleń można powiedzieć, bo Maciej Klamerus z Zakopanego nam powiedział, przewodnik bez granic tatrzański, że przecież to już od zaborów południe Polski jeździ do Chorwacji, że dla ludzi z Galicji to zawsze nasze morze to był Adriatyk. Wobec tego Polacy rzeczywiście znają to wybrzeże, ale też niektórzy po raz pierwszy trafiają do Dubrownika. Z pewnością jest dla ciebie doskonale już rozpoznane te wszystkie zakamarki, ale też te najbardziej znane zabytki czy miejsca Dubrownika. I czy to nie jest tak, jak po raz kolejny słuchać lub grać Odę do radości czy Piątą Symfonię, że no piękne, piękne, ale takie już osłuchane?
Oj, pięknie to ująłeś. Faktem jest, że czasami jak są te sezony takie bardzo, bardzo intensywne, no to czujesz się trochę jak tramwaj, prawda? Jedziesz od zajezdni do zajezdni. Ale powiem ci, że oczywiście miasto się nie zmienia. Ja tej historii zmienić nie mogę. Ale jest taka masa niesamowitych historii związanych z tym maleństwem i tu decydują teraz moi goście o wszystkim. Bo nawet jeśli w grupie jest 50 osób, to zawsze znajdą się osoby, które zadadzą pytanie niestandardowe i ono poprowadzi tak naprawdę później tę opowieść. Oczywiście są rzeczy, które ja zawsze muszę powiedzieć, zawsze nakreślić jakąś ramę tej swojej historii o Dubrowniku, bo to jest tak naprawdę moja historia o Dubrowniku. Oczywiście ja przedstawiam to miasto, ale ze swojej perspektywy, ze swoją własną interpretacją. I teraz, ponieważ ja mam tego materiału na 48 godzin chyba mówienia bez przerwy, to tak naprawdę decydują o tym moi goście. Co ja powiem i o czym będziemy rozmawiać, decydują oni. Bo czasami będziemy rozmawiać o lodach, okularach markowych przeciwsłonecznych i tak zwanym dziże po stradunie, czyli tym szpanerskim przespacerowaniu się po głównej ulicy w najlepszych kreacjach. A czasami będziemy rozmawiać o Tycjanie i o architekturze i o innych rzeczach, prawda? O dramatach miasta, o tej smutnej ostatniej historii konfliktu bałkańskiego. Także tu naprawdę nigdy nie jest tak samo i nigdy ci się nie znudzi, a to właśnie tylko dzięki temu, że to jest cały czas żywa opowieść, którą kreują tak naprawdę w dużej części moi goście.
A, czyli można powiedzieć, że ty komponujesz na bieżąco te swoje opowieści i nie dyrygujesz swoimi turystami, tylko idziesz za nimi.
No wiesz, demokracja demokracją, ale umówmy się, kiedy mam dużą grupę, to ja jestem tutaj wodzem tego plemienia, ale oczywiście ja się dostosowuję do tego, jaki jest profil moich gości, o czym chcą posłuchać. Często są to grupy pielgrzymkowe, także no wtedy możemy się zupełnie poświęcić małym elementom symboliki religijnej, których jest no w Dubrowniku mnóstwo. Naprawdę tematów, które można poruszać, oprowadzając po jakimkolwiek miejscu, ja myślę, że jest tak dużo, że szczerze dobry przewodnik nigdy dwa razy nie powtórzy identycznej tury, jak to się mówi.
Ja to już przed laty, kiedy byłem w Chorwacji, słyszałem, że Dubrownik to jest najbardziej oblegane na Bałkanach miejsce przez turystów, a to dopiero wiele lat później przydarzył się Dubrownikowi fenomen Gry o Tron.
Och, masz rację. Tak, to jest fenomen, zgadza się. Dubrownik zawsze był hitem, zawsze był taką luksusową destynacją. Jeszcze w czasach Jugosławii, prawda, prominenci jugosławiańscy, ta elita jugosławiańska, to było coś pojawić się na festiwalu letnim dubrownickim, prawda, czy mieć swój dom w Dubrowniku, to było coś. I on odżył po wojnie, po tych latach 90., kiedy naprawdę ucierpiał strasznie i kiedy cała Chorwacja musiała się bardzo zaangażować i solidaryzować, żeby odbudować swoją sławę, swoją infrastrukturę. No, Dubrownik po prostu liczył z roku na rok olbrzymi wzrost turystyczny i olbrzymi wzrost ruchu. I w pewnym momencie stał się już faktycznie taką destynacją, która zaczęła być też i niesławna przez tę ilość osób w wysokim sezonie, bo faktycznie było i trudno przejść po ulicy, trudno było wejść na Starówkę albo z niej wyjść przez tłumy. Natomiast Gra o Tron przyniosła właśnie jeszcze dodatkową sławę temu miejscu. To jest niesamowite, bo dla mnie Gra o Tron sama w sobie jest też taką moją trochę osobistą opowieścią. Ja tę książkę, pierwszy tom, czytałam dawno, dawno temu, kiedy ona się ukazała, jeszcze nie było tłumaczeń i to było takie moje ćwiczenie angielskiego. Przyznam szczerze, że ledwo przez nią przebrnęłam. Aczkolwiek już czytając opisy Królewskiej Przystani, ja widziałam Dubrownik. Te opisy fortyfikacji, murów, tych twierdz, ja po prostu widziałam Dubrownik. I kiedy parę lat później okazało się, że teraz nagrywamy serial i że ten serial jest nagrywany na Malcie, ja byłam tak rozczarowana i zdziwiona, że dlaczego nie Dubrownik. Natomiast kiedy po roku kręcenia pierwszego sezonu na Malcie okazało się, że ekipa HBO przenosi się, uwaga, do Dubrownika, ja stwierdziłam, że ja po prostu mam moce czarownicy w sobie. I tu zupełnie Dubrownik powitał producentów i całą ekipę naprawdę otwartymi ramionami. Oni byli bardzo zdyscyplinowani, byli cudowni, też bardzo wdzięczni. No musisz sobie wyobrazić, że to było dla nich też z drugiej strony i dla miasta samego wyzwanie kręcić tak popularny już w pewnym momencie po paru sezonach serial w tak popularnym miejscu, w samym sezonie, bo przecież Królewska Przystań przez wiele sezonów ona funkcjonuje w czasie letnim, dopiero później Winter came, prawda? Zima nadeszła dopiero pod koniec serialu. Także oni kręcili w szczycie sezonu, a kręcili na wejściach do miasta, na murach, które są oblegane przez turystów, ale robili to w sposób fantastyczny. A dla nas zawsze te kilka tygodni, miesięcy, kiedy ekipa była w mieście, wielu z nas brało udział, ja sama osobiście, jako statyści w różnych scenach, graliśmy, gdzieś tam nawet pojawia się mój łokieć, muszę ambitnie powiedzieć. Niestety twarzy nie widać, sąsiadkę widać, mnie nie widać, nie wiem dlaczego, no ale już trudno. Brałam udział w tej niesamowitej paradzie. No ale to, że flagi świętego Błażeja, czyli patrona miasta i flagi Chorwacji nagle zostały pościągane z murów i z twierdz, a zastąpiły je flagi Lannisterów, no to dla nas było już znakiem, że zaczynamy kolejną przygodę z ekipą Gry o Tron.
A jak ta przygoda się przełożyła na późniejszą pracę? Czy jest tak, jak na przykład w Luwrze po fenomenie Kodu da Vinci, czy w Londynie po fenomenie przeróżnych seriali o Sherlocku Holmesie czy Harrym Potterze, że można sobie wybrać taką ścieżkę i są oznakowane miejsca, w których właśnie wystąpił twój łokieć?
Nie ma oznakowanych miejsc. Pojawiły się w końcu sklepy z pamiątkami rozmaitymi związanymi z serialem. Zresztą nie tylko Gra o Tron, tu był również kręcony późniejszy, taki już mniejszy hit i mnóstwo tych filmów. No, Dubrownik jest gotową sceną tak naprawdę. Tu nie trzeba specjalnie się wysilać, żeby miasto sobie stanowiło, prawda, cudowny krajobraz z jakichkolwiek filmów. Natomiast pojawiły się, no faktycznie my przewodnicy zwłaszcza zostaliśmy jak gdyby zmuszeni do tego, żeby zapoznać się z detalami i ze wszystkim dotyczącym kręcenia w Dubrowniku, bo po prostu była taka chęć ze strony przybywających turystów. Także pojawiły się wycieczki absolutnie poświęcone wyłącznie Grze o Tron. I ja te wycieczki też często oprowadzam, ale przyznam szczerze, częściej w języku angielskim. Nasi rodacy lubią takie kompilacje. Jeśli ktoś oglądał ten serial, chcę zobaczyć miejsca, chcę posłuchać ciekawostek związanych z tym, ale nie chcę, absolutnie nie chcę, żeby to było głównym tematem. Chcę poznać Dubrownik, chcę posłuchać o Chorwatach, chcę posłuchać o dubrownickich zwyczajach, o tej naszej kawie, o tym naszym winie. I to jest cudowne i ja to bardzo sobie cenię w naszych gościach. Zawsze dostanę pytanie, powiem Ci szczerze, że tak jest, że bardzo często się zdarza, że dostanę pytanie, na które nie znam odpowiedzi i to mnie cały czas motywuje do tego, żeby tę swoją wiedzę jeszcze cały czas pogłębiać, bo nasi turyści są zdecydowanie bardzo, bardzo wnikliwi i naprawdę potrafią bardzo fajne rzeczy zauważyć, których ja na przykład, będąc już prawie 20 lat w tym mieście, gdzieś tam umknęły mojej uwadze i za to sobie cenię naszą publiczność, polską publiczność.
Zdradź, kiedy są te przeboje, te hity Dubrownika, te miejsca najbardziej oblegane, te, które trzeba zobaczyć, do których trzeba wejść, to które z nich są dla ciebie jednak takim odrabianiem lekcji i miejscem, które pokazujesz, bo trzeba, a które rzeczywiście pokochałaś i nie masz tego znużenia w ogóle. Cieszysz się, że możesz tam być tyle razy, ile trzeba.
No powiem Ci szczerze, że Stradun jest takim dla mnie, czyli ta główna ulica, ten kręgosłup miasta jest dla mnie już takim trochę wyślizganym tematem, bo to ja muszę przejść przez ten Stradun, to jest obowiązek przejścia po Stradunie. On też jest fascynujący, on też ma w sobie niesamowitą historię, bo stworzyć tak niewiarygodnie szeroki trakt w środku średniowiecznego miasta, gdzie każdy metr kwadratowy był na wagę złota i gdzie każdy fragment zamknięty w murach liczył się bardzo, no było dziwolągiem na tamte czasy. A to po prostu wyniknęło z niesamowitej sytuacji, że niegdyś ten Stradun tak naprawdę był kanałem morskim. No a teraz jest miejscem, gdzie właśnie pokazujemy najnowsze kolekcje, prawda, Dolce & Gabbana czy Chanel, to każda dubrowniczanka oczywiście nie skala się absolutnie wejściem na tę główną ulicę w jakimś tam dresie, no chyba, że on jest absolutnie oznaczony wszystkimi markami. I ta opowieść, ja wiem, że ona nadaje charakteru i ona bardzo dużo mówi o tak naprawdę o dubrowniczanach samych i samym Dubrowniku, ale jest dla mnie czasami już męcząca, przyznam szczerze. Natomiast uwielbiam, po prostu uwielbiam twierdze, fortyfikacje, mury. Jeśli mam w programie, czy przejście przez mury, czy zwiedzenie jakiejkolwiek z tych mnóstwo twierdz, czy nawet staram się wplatać, nie chodząc po tych twierdzach, bo wiem, że to może być męczące. To są schody. Na Dubrownik to są schody. No tylko ten Stradun jest naprawdę tak idealny na te szpilki i na to pokazanie się. Ale twierdze i fortyfikacje, no mury miejskie Dubrownika to jest taka nasza wieża Eiffla. I ja je po prostu kocham miłością szczerą od serca. Jest to naprawdę fenomen na skalę światową, bo niewiele miast na świecie, uwaga, może się poszczycić idealnie zachowaną w całości fortyfikacją, czyli murami, które w całości zamykają miasto. A Dubrownik, no trochę dzięki też lenistwu tak naprawdę Chorwatów, bo były projekty po II wojnie światowej, żeby to rozebrać, no bo przecież no, mury zamykają widoki, nie ma przeciągu w mieście, no ale Bogu dzięki do tego nie doszło. I te mury naprawdę, one mają w sobie niesamowitą historię i tej obrony, tej słynnej Republiki Raguzinum, tej Republiki Dubrownickiej, no i samego tego wysiłku człowieka, jaki włożył, żeby wbudować tę niesamowitą architekturę w skały, które wychodziły z morza. To jest mój konik tak naprawdę, te mury i fortyfikacje, wieże, twierdze, o tym bym mogła godzinami, więc może lepiej mnie nie pytaj.
Teraz dlaczego? Dlaczego nie? Ja cię spytam jeszcze o takie miejsce w Dubrowniku, które nie jest miejscem turystycznym, ale w którym lubisz spędzać czas i czasem też kogoś tam zaprowadzasz. Bo też muszą być takie miejsca, bo też dubrowniczanie pewnie gdzieś od turystów uciekają, żeby mieć spokój.
Prawda, ale powiem Ci szczerze, że przez to, że mamy przecież sieć, internet, tych miejsc takich samotnych dubrownickich, zwłaszcza bliskich Starówce, jest już coraz mniej. Dlatego, że i turyści chcą poznać właśnie tego typu miejsca. Taki jest trend w turystyce. Nie idziemy już standardem, nie idziemy hitami. Chcemy zobaczyć prawdziwszą część tych destynacji, do których się wybieramy, prawda? Także przez ten word of mouth, przez internet i turyści odkrywają Dancze na przykład. Uroczą plażę, taką skalistą. Plaże to są same skały w sumie. Ona jest bardzo niedaleko Starego Miasta, to jest takie moje miejsce kontemplacji faktycznie, ale już w sezonie przestało być też tym miejscem takich samotni i tylko i wyłącznie kąpieli lokalnych osób. Tam jest taki stary, przepiękny klasztor Świętej Marii, gdzie do dzisiaj siostry zakonne to prowadzą, dbają o piękny ogródek. A obok te skałki, na których właśnie zazwyczaj ktoś łowi ryby od rana do nocy i dubrowniczanie bawią się w swoje water polo, no teraz już stało się takim miejscem dosyć popularnym właśnie wśród i turystów. Także lubię uciekać na wzgórza, które otaczają Dubrownik, bo stamtąd są piękne widoki, to raz. Lubię uciekać na Lokrum, które też jest oczywiście hitem i wszyscy uwielbiają wsiąść na statek i tych 10-15 minut poświęcić, żeby dopłynąć na tę wystawę. Ale Lokrum jest o tyle cudowne, że nawet gdyby tam było, nie wiem, 1000-2000 osób w jednym momencie, a to jest maleńka wyspa, niezamieszkała wyspa, to ona po prostu ma w sobie tyle zakamarków, że zawsze znajdziesz tam jakąś swoją samotnię. I to zawsze był takie miejsce ucieczki dubrowniczan w tym sezonie. Ci ludzie, którzy mieszkają w Starym Mieście, bo uwaga, Stare Miasto Dubrownik to nie jest skansen, to nie jest po prostu zamek, jak to niektórzy nazywają. Tam mieszkają ludzie, to jest żywe miasto. I wyobraź sobie, jak to miasto, które zamieszkuje tę starówkę, niecałych 1000 osób, jak ich życie zmienia się w momencie, kiedy od czerwca do października po tym mieście dziennie przechodzą dziesiątki tysięcy osób. No to co robią dubrowniczanie? Kiedyś dawna arystokracja dubrownicka wsadzała się na statki i płynęła do swoich willi letnich gdzieś tam na wybrzeżu, cudownych zresztą. A dubrowniczanie wsadzają się na statek rezerwatu Lokrum i płyną na wyspę Lokrum, tak zwaną przeklętą wyspę. Gdzieś tam się, prawda, ulokują w zaciszu i cieniu pini i tam po prostu przeżywają te chwile samotności i spokoju, żeby uciec od zgiełku sezonowego Dubrownika. I ja również bardzo, bardzo sobie cenię te momenty na Lokrum i tę przyrodę tam przede wszystkim, która no, jest żywa cały czas i fantastycznie zachowana. To są cudowne, stare ogrody botaniczne, jeszcze zakładane przez benedyktynów, posłuchaj, w XI wieku. To są takie niesamowite klimaty, że każdy coś tam znajdzie dla siebie, jakieś miejsce, gdzie się zaszyje i na pewno odpocznie.
Fajnie, że wspomniałeś o benedyktynach, bo chciałem cię zapytać też o taki wątek, który zahacza o klasztor świętego Jakuba w Dubrowniku, bo tam jest tablica upamiętniająca to, że no, choć ty dopiero teraz tam mieszkasz jako niedoszła pianistka i dyrygentka rozsławiająca Polskę w świecie, to przed laty wyemigrował do Dubrownika Ludomir Michał Rogowski, czyli ten człowiek, który nie tylko był również dyrygentem i założycielem orkiestry symfonicznej, ale kimś, kto wykorzystywał muzykę ludową w takiej muzyce, jak ją możemy nazwać, poważnej.
Posłuchaj, z tym Rogowskim to jest cudowna historia, tak naprawdę. A z kościołem świętego Jakuba i klasztorem, który tam się znajduje, to już jest w ogóle moja bardzo osobista historia. Ja to miejsce od razu sobie wybrałam. Ja ci od razu powiem, jaka to jest cała w ogóle, no niesamowita, w ogóle niesamowite połączenie. Znaczy w momencie, kiedy ja przeprowadzam się do Chorwacji, muszę sobie nostryfikować dyplom. To jeszcze nie były czasy Unii Europejskiej. I moją tłumaczką była pani Urszula, cudowna osoba z Warszawy, która również, ona kiedyś dawno pracując jeszcze właśnie w strefach dyplomacji i tutaj w polskiej ambasadzie, w ambasadzie Chorwacji, jej się udało tę tablicę pamiątkową poświęconą Rogowskiemu wmontować tam przy tym kościele świętego Jakuba. To jest takie cudowne miejsce, kiedy się odchodzi od starówki już właściwie na kraj sam wschodni Dubrownika. I dosłownie na klifie zawieszony jest ten klasztor z maleńkim kościółkiem. I jak ona mi opowiedziała tę historię, ja wiedziałam, że ja muszę to zobaczyć. Jak ja to zobaczyłam, to ja wiedziałam, że to jest miejsce, gdzie ja chcę wziąć swój ślub, gdzie ja chcę powiedzieć swoje tak. I tak się stało. Także kościół świętego Jakuba i klasztor jest dla mnie z tym napisem, z tą tablicą Rogowskiego jest dla mnie bardzo, bardzo osobiście ważny. A sam Ludomir Rogowski ma w Dubrowniku, nie uwierzysz, ale swój fan klub. To jest po prostu takie zwariowane towarzystwo. jednego kontrabasisty z naszej właśnie orkiestry symfonicznej w Dubrowniku i jeszcze takiego melomana, gawędziarza. I oni z panią Urszulą założyli takie fantastyczne towarzystwo. Jest książka wydana i życiorys oraz pamiętniki Rogowskiego w dwujęzycznej wersji polsko-chorwackiej. Ja nie wiem, czy ona jest tak zupełnie swobodnie dostępna. Ja tę książkę dostałam w prezencie niegdyś od naszego konsula Janusza Tatery, ale ona cudownie opisuje ten Dubrownik początku XX wieku. No a sam Rogowski z jednej strony mieszkał w tej samotni, przecież tam właśnie w tym klasztorze on po prostu wynajmował maleńki pokoik. On tam tworzył te swoje fantastyczne audycje radiowe, te fajne pieśni churalne. On był znakomitym pianistą. Kto wie, gdyby został w tym Paryżu, może by i był drugim Debussym. On po prostu tutaj przyjechał, nie wiem, uciekając przed czym. No i troszkę ten Dubrownik był taki, no taki prowincjonalny dla niego. No on się tu odnalazł. Natomiast cały czas, całe swoje życie spędził jak gdyby właśnie na tym Świętym Jakubie, tak z dala nieco od miasta, no bo musi już wiedzieć, że zawsze miasto to była starówka. Dzisiaj no, Dubrownik jest miasteczkiem, które ma 50 tysięcy mieszkańców. Jego centrum to jest ta współczesna część miasta, ale my do dzisiaj mówimy idę do miasta, to znaczy idę do starego miasta. Także miasto, starówka to było zawsze serce. I jeśli mieszkałeś i związałeś się z miejscem poza murami miejskimi, no to już w sumie byłeś na wsi. Jakoś w pewien sposób odizolowany. I tak odizolowany był w sumie Rogowski, ale jemu to bardzo pasowało. Może Dubrowniczanie nie dawali mu wielkiego wsparcia w trakcie tutaj jego pobytu, jego życia, ale muszę ci powiedzieć, że ostatni pogrzeb, który miał kondukt wiodący przez Stradun, a to naprawdę się zdarzało dla tylko i tych najwyżej położonych i najbardziej zasłużonych dla miasta mieszkańców, miał właśnie Rogowski. To był ostatni pogrzeb, kiedy kondukt szedł przez główną ulicę Starówki na stary cmentarz Boninowo. I tak właśnie został pożegnany nasz polski kompozytor, który spędził tu długie lata w Dubrowniku.
Ostatni wielki pogrzeb w mieście, tak mawiają Chorwaci podobno.
Tak, i cztery wesela i pogrzeb, uwaga.
Podobno Ludomir Rogowski czuł się dobrze w Dubrowniku, bo w żadnym innym miejscu nie zagrzał tak długo czasu, bo lubił po prostu mieszkańców Dubrownika, rozumiał ich, uważał za podobnych do siebie i zyskał tam drugą ojczyznę. W sumie można też powiedzieć, że ty opisując siebie na portalu przewodnicybezgranic.pl też dajesz to do zrozumienia, że przeszłaś fazy miłości i nienawiści do Dubrownika, od uwielbienia, fascynacji przez frustrację, niezrozumienie, taką typową emigracyjną huśtawkę. To jak to wygląda, tak żyć na co dzień w Dubrowniku?
Ja ci powiem tak, przede wszystkim ja Chorwatów dzielę na dwie kategorie. Chorwatów z wybrzeża i Chorwatów z kontynentu. To są zupełnie dwie inne jak gdyby kategorie ludzi. I teraz tak, moim mężem jest Chorwat z kontynentu, ale mieszkamy na wybrzeżu. Nie wiem teraz, jaki z tego wniosek byście tutaj i słuchacze wyciągnęli. Otóż na wybrzeżu jest olbrzymia otwartość, ludzie są pogodni, weseli, mniej zasadniczy i z takim fajnym poczuciem humoru. Wydawałoby się, że od razu przyjeżdżasz i masz wielu przyjaciół. Ale przez to, że na wybrzeżu jest tak wiele przecież maleńkich miasteczek, jest pewna prowincjonalność i dystans. Także zawsze pozostaniesz tym elementem zewnętrznym. Ale to jest chyba typowe. Ja przypuszczam, że każdy, kto gdzieś wyjeżdża, gdzie emigruje, że to cały czas gdzieś tam czuje. I tak samo jest właśnie w Dubrowniku. W Dubrowniku jest jeszcze pewna specyfika. Dubrowniczanie czują się zawsze troszkę lepsi niż reszta Chorwacji. Musisz pamiętać, że Republika Dubrownicka, ten fenomen, który pozostawił po sobie to piękne stare miasto, ona cały czas gdzieś tkwi w mentalności tych ludzi tutaj. Oni gdzieś tam cały czas żyją w tym XV-XVI wieku, w tych czasach świetności Republiki. I to jest coś takiego, wiesz, to jak ktoś jest z Dubrownika, to już w pierwszym zdaniu, jak się przedstawia, musi napomknąć. Tego nie można ominąć, tej informacji. Wiesz, to jest takie świetne wejście, nie? Cześć, Iwan, jestem z Dubrownika. I to już, wiesz, to znaczy, to coś znaczy. Ja okej, mieszkam w Dubrowniku, fajnie, no tutaj się z nimi zasymilowałam, coś tam wniosłam, ale no z Dubrownika nie jestem. Więc mam tę świadomość i tę pokorę w stosunku do tej wielkiej historii, ale tak jak gdzieś to tam właśnie chyba napisałam też właśnie, to są te momenty, gdzie rozważasz, czy jest to ta wspaniała, wielka historia, która cię unosi, czy jest to jakieś tam brzemię, które oni cały czas mają na plecach i noszą poza sobą, no bo to też obliguje, prawda, i zobowiązuje. Także tak to jest, mówię ci, z tym Dubrownikiem i z tymi Chorwatami. Oni są fajni, otwarci, sympatyczni, mają wielkie poczucie humoru. Powiedziałabym, że mają przede wszystkim dużo lżejsze podejście do życia niż nasz polski naród. Mniej są zasadniczy. Ale jest ten moment, kiedy następuje granica i dystans w stosunku do obcego elementu.
A jak wygląda twoje życie kulinarne w Dubrowniku?
To jest kompilacja wszystkiego. Słuchaj, moje dzieci uwielbiają, zażerają się pierogami i tak samo zażerają się po prostu małżami. Uwielbiają kuchnię i dalmatyńską, i polską. Ja to uwielbiam kompilować. Sama po prostu zakochałam się. My jak tu przyjechaliśmy z moim mężem, z Goranem na wybrzeże, to latami eksperymentowaliśmy, bo i mój mąż, tak jak powiedziałam, jest z kontynentu, jest z Zagrzebia, także i dla niego kuchnia dalmatyńska tak naprawdę jest pewnego rodzaju egzotyką, więc myśmy eksperymentowali latami z ośmiornicą, z tymi kałamarnicami, z tymi wszystkimi robalami morskimi i do dzisiaj jesteśmy fanami tych czystych protein morskich, uwielbiamy to. Natomiast powiem szczerze, że lubię sobie czasem, zwłaszcza zimą, tak wrócić do naszych gołąbków, prawda? Tym bardziej, że one też są tutaj gdzieś w tej tradycji, gdzieś tam się pałętają. Ta sarma słynna chorwacka. O, tu jest duża różnica. Widzisz, polskie gołąbki robi się ze słodkiej kapusty, a Chorwaci na przykład kiszą całą kapuchę, taką głowę kapusty ukiszą i te gołąbki zawijają w kiszone liście kapusty. O, to jest taka duża różnica i powiem ci szczerze, że one są bardzo, bardzo dobre w takim wydaniu. Także moja kuchnia, no to jest absolutnie kompilacja. A moje dzieci lubią wszystko. Bogu dzięki.
No to dobrze ci się trafiło. A co twoja dalmatyńska rodzina, czy też rodzina po części z Zagrzebia, lubi w Polsce? Jak Polska wygląda dla nich? Gdzie lubią przebywać w Polsce lub jaką Polskę poznali dzięki tobie?
Ja ci powiem, jak mój mąż określił nasz kraj, jak leciał do mnie pierwszy raz, leciał biedny z tych Karaibów, bo ja jakoś tak trochę wcześniej skończyłam ten swój kontrakt i doleciałam do Warszawy, tam wtedy mieszkałam, no bo kończyłam jeszcze studia. On jeszcze kontrakt miał przez parę tygodni i bezpośrednio z San Juan z Puerto Rico, zamiast do domu, rozumiesz, po roku niebycia w domu, zamiast do Zagrzebia, on stwierdził, że on sobie bukuje bilet do Warszawy i leci do tej swojej wybranki. No i super. No i leci. Wylądował w tej Warszawie, pojawił się u mnie na starym Żoliborzu i mówi do mnie tak, my oczywiście komunikowaliśmy przez pierwsze lata naszej znajomości po angielsku i on mówi do mnie po angielsku, ja nie wiedziałam, o co mu chodzi, mówi, kochanie, ależ ten twój kraj jest płaski. Wyobraź sobie, że jak lecisz nad Chorwacją, Bośnią, Wybrzeżem, no to są góry, wzgórza i tak dalej. No my te góry mamy gdzie? Na południu. I faktycznie jak ten samolot z Frankfurtu leci w stronę Warszawy, no to leci przez co? Przez równiny. I dla niego to był największy szok, że Polska jest płaska. No przecież jest tak płaska jak deska. Natomiast w czym się zakochali? Mój Goran zakochał się absolutnie, uwaga, uwaga, w naszych plażach nadbałtyckich. Także ja oczywiście, ponieważ jestem rodowitą szczecinianką i wszystkie swoje wakacje spędzam nad Bałtykiem, no to musiałam mu pokazać nasz Bałtyk. No ja wiem, że kolor Bałtyku w porównaniu z kolorem Adriatyku, no wygrywa Adriatyk, tak to ujmijmy. No ale nasze plaże, nasz piaseczek cudowny, no i to jeszcze 500 kilometrów się ciągnie tak cudownie, no słuchaj, no kto może się z tym porównać? I mój Goran się w tym zakochał, po prostu to był dla niego fenomen. Jak zobaczył trzęsacz, no to wszystko mu poopadało, po prostu zęby, włosy, wszystko. Był zakochany po prostu w tym naszym wybrzeżu. No nie wspomnę o Krakowie, który go zauroczył, Wieliczce, którą zwiedzaliśmy wielokrotnie i dzieci tam targaliśmy, żeby też zapoznały się z naszą polską kulturą. Teściowie moi też zakochani absolutnie w Krakowie, w Zakopanem, w Wieliczce. No to są nasze hity oczywiście, więc no to musiałam im pokazać.
No i bardzo dobrze zrobiłaś. Wniosek z tego taki, że skoro ty zrobiłaś fuzję w kuchni, to można by dokonać takiej fuzji wybrzeża i morza, czyli ten ciepły, przejrzysty Adriatyk posadowić nad tymi szerokimi, piaszczystymi, pięknymi plażami nadbałtyckimi.
No właśnie, wyobraź sobie taką fuzję, no jakby to mogło wyglądać. No to w ogóle Karaiby by wymiękły w tym momencie, jakbyśmy Adriatyk połączyli z naszymi plażami.
To tylko i wyłącznie chyba właśnie w gestii twórców Gry o Tron mogłoby się wydarzyć. I w takim świecie Westeros rzeczywiście moglibyśmy te dwa żywioły połączyć.
Zgadza się, zgadza się.
Karaiby zwiedziliście. Macie do dyspozycji albo Adriatyk, albo Bałtyk, albo Zagrzeb, albo Warszawę, albo Zakopane, albo chorwackie góry i całe Bałkany do dyspozycji. Czy wy w ogóle gdzieś wyjeżdżacie poza te miejsca?
O Jezu, ja to jestem taka typowa kura domowa, naprawdę. Ja kocham dom, ja robię wszystko wokół domu. Może trochę rozczarowałam swojego męża, no bo poznał mnie na Karaibach i myślał, że ja tak będę pewnie teraz tak latać po świecie, prawda? A Chorwaci mają to w sobie. Oni mają takiego robala po prostu. Ja to mówię robala w dupie, przepraszam za wyrażenie. Ale oni ciągle muszą gdzieś jeździć i on mnie ciągle gdzieś ciąga. A że też jest przewodnikiem i pracuje, tylko że on jeździ oczywiście po całym świecie, no to on do tego tematu podchodzi zawsze bardzo, wiesz, tak programowo. Jedziemy do Grecji i mamy tutaj cały program. Gdzie na przykład nie ma shoppingu dla żony, tylko po prostu zwiedzamy wszystko, co trzeba zwiedzić, z przewodnikami oczywiście, jego znajomymi i tak dalej. I ja to bardzo sobie cenię, ja to też bardzo lubię, no ale wiesz, shopping musi być, ja sobie buta muszę kupić albo jakieś fajne odhaczone okulary przeciwsłoneczne, których w Dubrowniku nikt nie ma. I tu zawsze są różne starcia. Ja lubię wyjechać, ale ja ci powiem tak, że jest tyle miejsc jeszcze w tej Chorwacji, których ja nie widziałam. Dla mnie to jest takie moje marzenie, gdzieś tam z tyłu głowy, rejs jachtem w takim kameralnym, jakimś fajnym towarzystwie po tych 1000 wysp chorwackich. No ja widziałam ich wiele, ale nie widziałam, no wszystkich pewnie się nie da zobaczyć, ale chciałabym je zobaczyć właśnie z tej perspektywy jachtu. Ja myślę, że ci, którzy wybierają tą opcję, ja wiem, że ona nie jest tania, ja wiem, że to jest taki jakiś ekskluzyw luksusowy i tak dalej, ale Chorwacja jest i Dalmacja jest tym właśnie wyspiarskim miejscem. I poznać je z perspektywy właśnie morza, to jest takie prawdziwe poznanie. Bo dla mnie w ogóle wyspy, powiem ci szczerze, wyspy, tak jak wspomniałam, to lokrum przy Dubrownickie, wyspy są idealną opcją na wypoczynek. Ja się najlepiej czuję na wyspach. Niektórzy mają pewną klaustrofobię na tych wyspach, ale ja w momencie, kiedy oddzielę się od stałego lądu, ja wtedy czuję, że wypoczywam. I to jest to takie moje marzenie. Także ja nie muszę, wiesz, na Tajlandię. Okej, ja bym chciała zobaczyć Mongolię i stepy mongolskie, przegalopować na jakimś cudownym wierzchowcu. Ja bym chciała pojechać na Bali i zobaczyć tę cudowną zieleń. Ja to gdzieś tam mam w głowie. To są takie moje duże marzenia. Ale to moje lokalne marzenie to jest właśnie zapokładować się na takim małym jachcie i sobie tak z miesiąc popływać między tymi wyspami, wysepkami chorwackimi, po prostu tu, lokalnymi. I ja to zrobię.
No to trzymamy kciuki, by to się udało. Goran musiał być zachwycony wobec tego, skoro lubi tak pojeździć po świecie i być oprowadzanym przez innych przewodników, musiał być zachwycony ideą przewodników bez granic, bo teraz macie tych kontaktów mnóstwo.
Ojej, powiem ci szczerze, on jest w szoku po prostu tą polską solidarnością, bo to ja ci powiem, że to jest po prostu niebywała energia i on po mnie widzi po prostu, wiesz, to był pewnego rodzaju marazm. Kiedy nadeszła ta korona, no nie wiedzieliśmy, no jest tutaj cały czas ta atmosfera chorwacka, takiego luzu, no będzie dobrze, będzie okej, mówię ci, na chleb wino mamy, spokojnie przeżyjemy. I nagle widzisz, Chorwaci się tak nigdy nie zjednoczyli gdzieś tam, a to polscy entuzjaści, ale wiesz, ludzie, którzy podróżują, którzy kochają podróże, którzy gdzieś już są rozsiani po świecie, mają coś specyficznego w sobie. No powiem ci szczerze, no przewodnicy bez granic to nie są normalni ludzie. To jest ponad normę, absolutnie, zdecydowanie, bo ta atmosfera, która panuje między nami przy naszych spotkaniach, przy naszej komunikacji, no Agatka jest taką po prostu duszą, ona jest taką najbardziej pozytywną i najpiękniejszą czarownicą, jaką ja poznałam w swoim życiu. I ja teraz nie wiem, w kim ja się bardziej zakochałam z nich wszystkich. To jest tak niesamowita atmosfera i tak wiele już zdziałali do tej pory. że to jest naprawdę no, niesamowite. I ja się tak bardzo cieszę, że nasz polski turysta, polski Janusz, tak go nazwijmy, teraz będzie miał po prostu tak fantastyczną platformę, z której może korzystać w planowaniu swoich podróży po całym świecie. Bo tu ma po prostu zagwarantowany entuzjazm, ma zagwarantowaną wiedzę, fantastyczną jakość i do tego jeszcze 24 godziny na dobę i 12 miesięcy w roku. Dostęp do wszystkiego. Także jak się rusza z domu i przyjeżdża do nas, no już wszyscy czekamy na niego czerwonym dywanem.
I ten czerwony dywan, miejmy nadzieję, będziemy mogli rzeczywiście jak najszybciej rozpostrzeć także przed wami, kiedy zaczniecie wracać po tych pandemicznych przerwach do nas.
Wrócimy. Nie da się tego tak długo utrzymać, tych ograniczeń. To musi, oczywiście będzie zmiana olbrzymia. My wiemy o tym, że przez długie kolejne sezony to będzie wyglądało zupełnie inaczej i my też musimy się dostosować do tej sytuacji, ale umówmy się, Polacy nasi kochani odkryli podróże no nie tak dawno temu. Wiesz, cała Europa Zachodnia miała paszporty i mogła sobie jeździć przez lata 60., 70., 80., no my wtedy nie byliśmy turystami, prawda? My byliśmy za żelazną zasłoną. Dostać paszport to był pewnego rodzaju luksus. I tak naprawdę my jesteśmy żądni tych podróży. No zobacz, kto podróżował w tym przeklętym, durnym 2020 roku. Właśnie my, Polacy. No kto teraz jedzie pokazywać, jak zwiedzać świat w koronie? No kto? No Robert Schulz jedzie. No przecież nikt inny nie pojedzie. I to jest to, co ja myślę, że my mamy w sobie, to jest wpisane w nasze narodowe cechy po prostu. My zawsze idziemy pod prąd, my zawsze po prostu łamiemy granice i barykady, bo my tacy jesteśmy. Jak jest łatwo, to nie jest fajnie.
Akurat masz najłatwiej z niektórych przewodników bez granic, bo na ten pierwszy zjazd zapowiadany już przez Agatę będziesz musiała zaledwie do Macedonii dojechać.
No w ogóle mam, wiesz, w beretem, nie? Wsiadam w samochód i jestem. To prawda.
Paulina Kowaczewicz z Dubrownika była dzisiaj naszą przewodniczką bez granic w podróżach z Radiem RAM. Dziękuję bardzo.
Ja również bardzo serdecznie i pozdrawiam wszystkich z tego, no, zimowego na razie Dubrownika.